I znowu mamy ten radość, że możemy słuchać Bożego Słowa. I karmić się Słowem, które wypowiadał nasz Pan Jezus Chrystus. Aleluja. Dzisiaj chcę opowiadać Wam o jednej przypowieści, która nas zachęca do modlitwy. Opowieści, przypowieści o wdowie i o niesprawiedliwym sędzi. Ale zanim do tego dojdziemy, pamiętacie wszyscy tę historię o ślepym Bartymeuszu? Tak? Który, jak Jezus przechodził koło Jerycha, dowiedział się o tym. I co zrobił?
Wołał, krzyczał.
I co się stało?
Jezus go do siebie wezwał.
Wezwał do siebie, a potem?
Uzdrowił
go. Przypomnę trzy wersety z tej opowieści, którą zapisuje Łukasz. 18, rozdział 35, najpierw pisze tak. A gdy on przybliżał się do Jerycha, mowa o Jezusie, pewien ślepiec siedział przy drodze szepcząc. Pewien ślepiec siedział przy drodze szepcząc. I był Bartymeusz. Właśnie. I potem, kiedy on usłyszał, że przechodzi tamtędy Jezus, czytamy, że Bartymeusz zaczął do niego głośno wołać. I w 38 wersecie, kilka wersetów dalej czytamy, i zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A potem dalej czytamy, że Jezus kazał go do siebie przyprowadzić. I wtedy Jezus zwrócił się do Bartymeusza w ten sposób. Co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. Dlaczego Jezus zadał mu to pytanie? Czyż nie było oczywiste, że woła do niego człowiek niewidomy, ślepiec? Czyż nie było oczywiste, że jeżeli prosi go o zmiłowanie, bo on wcześniej wołał: zmiłuj się nade mną. Jeżeli prosi go o zmiłowanie człowiek niewidomy, że chodziło o uzdrowienie, czyż nie było to oczywiste? Otóż nie. Nie było. To, że w tamtych czasach ktoś był na przykład ślepy albo totalnie chromy, czyli nie mógł zupełnie chodzić, dawało to człowiekowi kwalifikację, pełną kwalifikację do tego, że mógł legalnie w Izraelu żebrać i z tego żyć. Jego ślepota Bartymeusza, dawała mu legalne prawo przed ludźmi i przed Bogiem, że mógł siadywać i prosić ludzi o jałmużnę. A w Izraelu ludzie byli tak wychowywani, że jeżeli ślepiec cię prosi o jałmużnę, to powinienem mu dać. Dla Bartymeusza bycie żebrakiem i ślepcem to był styl życia, to była jego praca. On tak zarabiał na życie. W naszym społeczeństwie, jeżeli ktoś chce otrzymać tak zwaną rentę inwalidzką, to co się dzieje?
No nie mieć głowy.
Musi tak stanąć przed komisją lekarską i komisja lekarska musi stwierdzić,
że nie ma głowy.
Że jest tak, że tak, oczywiście możemy sobie pożartować, że jego stan zdrowia jest taki, że nie może na siebie zarabiać. I wtedy na podstawie tej nasze państwo takiemu człowiekowi daje rentę inwalidzką. Zgadza się, tak jest? Tak jest, u nas tak jest. A to, że ktoś był ślepy lub chromy, właśnie dawało mu to utrzymanie. Uzdrowienie Bartymeusza pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje. Popatrzmy na to w ten sposób. Jeżeli Bartymeusz zostanie uzdrowiony, to pociąga za sobą to nieodwracalne konsekwencje. Jeżeli on odzyska wzrok, jeżeli ten człowiek będzie widział, straci swoją pracę żebraka i straci źródło otrzymania. Jezus o tym doskonale wie. Jezus o tym doskonale wie. Jeżeli tak się stanie, to on straci źródło utrzymania. Jezus też wie o tym, że Bartymeusz chce doprosić o uzdrowienie. Oczywiście jest rzeczą oczywistą, jak czytamy Biblię, wiemy, kim jest Jezus, wiemy, że on znał serca ludzi, wiemy, że każdy, kto do niego przychodził, z góry Jezus, zanim on coś poprosił, to już Jezus z góry wiedział, co to będzie, tak?
Tak.
To nie jest żadną tajemnicą. A więc Jezus nie musiał go pytać, o co ci chodzi. Z góry wiedział, o co mu chodzi. To nie jest, że Bóg nie wiedział. Wiedział, że ten człowiek chce mnie prosić o uzdrowienie. Ale wiedział też o konsekwencjach uzdrowienia. Dlatego pyta się Bartymeusza, czy tego chce? Pyta się Bartymeusza, czy tego chce? Bartymeusz, uwaga, też wie. On też wie, co się stanie, jak będzie uzdrowiony. Wie, że jak będzie uzdrowiony, to straci pracę. Obaj wiedzą. Obaj doskonale wiedzą, co się stanie, jak Bartymeusz zostanie uzdrowiony. Jezus wie, że potrafi pomóc Bartymeuszowi. Wie o tym, że potrafi mu pomóc. Tak jest? Wie na pewno, że potrafi mu pomóc. Bartymeusz też wie i ma wiarę, że Jezus potrafi mu pomóc. Tak jest? Tak jest. Ale żeby mogło się coś wydarzyć, żeby otrzymał tą pomoc, muszą zostać wypowiedziane te słowa. Co chcesz, żebym ci uczynił? A Bartymeusz musi powiedzieć swoimi ustami: Panie, żebym przejrzał. Czujemy to? Widzimy to? To się musi wydarzyć. Bóg go pyta, co chcesz, żebym ci uczynił? A Bartymeusz sam własnymi ustami musi powiedzieć: Panie, żebym przejrzał. Żeby Jezus mógł coś uczynić w życiu Bartymeusza, to Bartymeusz musi Jezusa o to poprosić. Amen. Bartymeusz musi to sam wypowiedzieć własnymi ustami. Musi sam powiedzieć, że chce, aby Jezus mu to uczynił. Bartymeusz nie może potem oskarżyć Jezusa: no, uzdrowiłeś mnie, straciłem pracę przez ciebie, nie mam z czego żyć. Nie może być takiego scenariusza. Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby pomagać ludziom wbrew ich woli. Amen? Jezus nie chce błogosławić ludzi wbrew ich woli, że potem mu wyrzucali, że zrobiłeś to w moim życiu i teraz ja mam przez ciebie kłopoty. Dlatego co mamy robić własnymi ustami, jak przychodzimy do Niego? Musimy powiedzieć, co my chcemy. Nasze usta muszą to wypowiedzieć, co my chcemy, żeby Jezus dla nas zrobił. Powtórzmy jeszcze raz, co robi Bartymeusz. Po pierwsze, on publicznie oddaje cześć Jezusowi. Nazywa go synem Dawida, czyli rozpoznaje, że to jest Mesjasz. W ten sposób zwraca na siebie uwagę. Oddając mu cześć, zwraca na siebie uwagę. Jeżeli my oddajemy Bogu cześć, wielbimy go, zwracamy Bożą uwagę na kogo? Na siebie, tak. Pokonuje potem przeciwności ze strony ludzi, bo ludzie mówią: siedź cicho, nie wołaj, zamilknij. Kolejny krok, który robi Bartymeusz. Każą mu się uciszyć, a on co robi, jak czytamy?
Jeszcze
głośniej woła. Czyli pokonuje przeciwności. Potem woła do Jezusa o zmiłowanie. Zmiłuj się nade mną, woła. I zobaczcie, w momencie, kiedy woła do Jezusa: zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną. W tym momencie jeszcze nie zostaje uzdrowiony. Powiedzielibyśmy ci, jeszcze nic się nie dzieje. Woła: zmiłuj się nade mną, nic się nie dzieje jeszcze. Ale Bartymeusz w pewnym momencie, na samym końcu, ma odwagę prosić Jezusa. Ma zwykłą odwagę prosić Jezusa: Panie, żebym przejrzał. I dopiero wtedy, kiedy on odważnie prosi o to, co przyniesie nieodwracalne konsekwencje w jego życiu, dopiero wtedy Jezus go uzdrawia i coś się cudownego dzieje w jego życiu. A więc kiedy przychodzisz do Boga, oddajesz Jemu cześć, zwracasz na siebie jego uwagę. Pokonujesz różne przeciwności, bo takowe zawsze będą, nie będzie? Nie ma przeciwności w waszym życiu? Są przeciwności. Jeżeli pokonujesz te przeciwności, które mówią ci, nie bój się, nie szukaj Boga, zamilknij, cicho. Tak jest? Są takie przeciwności. Jeżeli to wszystko pokonasz i wołasz do Boga o zmiłowanie, wołasz, żeby Bóg się do Tobą zmiłował na Twoim życiu, a nadal nic się nie dzieje. Bóg wie, że potrafi Tobie pomóc. Ty też wiesz, że Bóg potrafi Tobie pomóc. Ale Bóg, aby Bóg mógł coś uczynić w Twoim życiu, musisz go o własnymi ustami konkretnie poprosić. Musisz to sam wypowiedzieć osobiście. Musisz sam powiedzieć, co chcesz, żeby Jezus ci uczynił. Ale pytanie powstaje. Ale czy masz odwagę prosić Jezusa, aby dokonał zmian w Twoim życiu? To jest to pytanie. Bo jeżeli Bóg odpowiada na naszą modlitwę, to zmienia nasze życie. I chce zmienić nasze życie. Czy masz odwagę, modląc się do Jezusa, powiedzieć, chcę, żebyś zrobił mi to, a to. A potem będą takie konsekwencje tego. Halleluja. Bartymeusz nie może być uzdrowionym ze ślepoty i dalej prowadzić życia żebraka. Czytamy później, jak Jezus go uzdrawia, 18 rozdział 43 werset, i zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim. Już nie siedział przy drodze żebrowcy. Szedł za Jezusem już. Szedł za nim, wielbiąc Boga. Jeżeli Bóg odpowiada na modlitwy, jednocześnie zmienia nasze życie. Jeżeli Bóg odpowiada na modlitwy, to jednocześnie zmienia nasze życie. Po to, żebyśmy szli
za Jezusem.
Za Jezusem. Żeby Go wielbić. Żeby być bliżej Niego. Dlatego każda odpowiedź na modlitwę zmienia nas. I zmienia nasze życie. Wierzymy tak? Czy masz odwagę, aby się modlić? Czy masz odwagę, aby być wytrwałym w modlitwie? I teraz przechodzimy do przypowieści. Teraz przechodzimy do przypowieści, w której Jezus zachęca swoich uczniów do modlitwy. To jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 1 wersetu do 8. Czytajmy. Ewangelia Łukasza, od 1 wersetu do 8, w rozdziale 18. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciała. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I teraz taka maleńka, szybka analiza tego fragmentu. Powiem tylko o niektórych aspektach tego, bo to jest materiał na kilkanaście kazań. Niektórych aspektach. Pierwszy werset. Powiedział im to podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Czyli po co powiedział to podobieństwo? Po to, żeby osiągnąć ten cel w swoich uczniach. Żeby powinni się zawsze modlić i nie ustawać. Słówko ustawać na polskie przetłumaczone z greckiego ekakeo, znaczy być znużonym, wyczerpanym, być bez energii albo upadać na dół. Tak to jest tłumaczone. Jeszcze raz powtórzę, posłuchajcie. Być znużonym, wyczerpanym, być bez energii albo upadać na duchu. To znaczy to słowo. I to słowo jest użyte jeszcze kilka razy w Nowym Testamencie. Dam wam dwa przykłady, żeby pokazać, co oznacza. W 2 Koryntian 4, rozdział, werset 1 czytamy: dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Mówi Paweł, nie upadamy na duchu, jest to to samo słowo ekakeo. Nie upadamy na duchu. W Efezjan 3:13 mówi: przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Czyli okoliczności zewnętrzne i to, że Paweł jest prześladowany z powodu tego, że głosi Ewangelię, sprawia, że ludzie mogą upadać na duchu. Dlaczego Jezus powiedział to podobieństwo? Że uczniowie Jezusa powinni się modlić i nie powinni upadać na duchu. Powiedzmy to inaczej. Że nie powinni upadać na duchu. Żeby się modlili i żeby nie upadali na duchu. Istnieje pewne prawo duchowe, o którym pewnie wiemy, a czasami zapominamy. A ono brzmi tak, że jeżeli się modlisz, albo jeżeli zawsze się modlisz, wtedy nie upadasz na duchu. Jeżeli zaś się nie modlisz, wtedy upadasz na duchu. Jest takie prawo duchowe. Jezus o tym mówił wielokrotnie na różne sposoby. W ogrodzie Getsemana, kiedy był ten moment, kiedy uczniowie byli zasmuceni tym, co się dzieje. W Łukasza na przykład 22 rozdział 45-46 werset: a wstawszy od modlitwy przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jeżeli nie modlimy się, wpadamy, dosłownie wchodzimy w pokuszenie. Po grecku perasmos, pokuszenie, znaczy dosłownie test albo próba. Test, próba. To jest pokuszenie. Test, próba. Abyśmy nie popadali w pokuszenie, czyli dosłownie, abyśmy nie wchodzili w próbę. Jeżeli nie modlimy się i upadamy na duchu, wtedy jesteśmy jacy? Silni? Słabi. Wtedy jesteśmy słabi. A wtedy, kiedy jesteśmy słabi, wchodzimy właśnie w testy i w próby naszej wiary i możemy tych testów nie znać. Jeżeli jesteśmy słabi, a nie silni, czyli nie modlimy się, wtedy wchodzimy w testy. Oczywiście Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy poddawani bardzo wielu testom. Nasza wiara jest testowana, próbowana. Jesteśmy testowani, czyli kuszeni na różne sposoby. I znajdziemy bardzo dużo wersetów na ten temat Biblii, że jesteśmy testowani przez cały czas. Poprzez próby i doświadczenia, inaczej pokuszenia, nasza wiara jest przez cały czas testowana. Jeżeli zaś modlimy się, to tych testów będzie mniej. To tych testów będzie mniej. W naszym życiu tych testów, tych prób będzie mniej. Jezus o tym wie doskonale, że my nie lubimy testów. Nie lubimy prób i doświadczeń. Nawet nakazał nam, żeby się modlić. Jak? I nie wódź nas na testowanie, czyli na pokuszenie. Nie wódź nas na testowanie. Nie poddawaj nas próbom. Żebyśmy modlili się do Ojca. Żeby nas nie testował. Żeby tych testów w naszym życiu nie było dużo. Natomiast jak się nie modlimy, bez przerwy się nie modlimy, nie wołamy do Boga, to wtedy wystawiamy się niejako na te testy, bo nasz przeciwnik, wiedząc, że jesteśmy słabi w tym momencie, co zrobi? Podda nas następnym testom i kolejnym, i kolejnym, i kolejnym. I tych testów w naszym życiu będzie wtedy więcej. Także jeżeli chcemy mieć ciągłe testy, ciągłe egzaminy i ciągłe doświadczenia, to nie modlmy się. Natomiast jeżeli chcemy ich mieć mniej, to po prostu regularnie, zawsze, codziennie wołajmy do Pana.
Amen.
Czy to jest logiczne? Sprawdzone, oczywiście. Sprawdzone. Amen. Czyli nie o to chodzi, żeby testów nie było, bo testy zawsze będą, ale o to chodzi, żeby nie było ich dużo. Który uczeń lubi mieć ciągłe testy i egzaminy w szkole? Tak? Bez przerwy, jak najwięcej. Jezus nam radzi, aby było jak najmniej i nie rzuć nas na pokuszenie. To jest treść naszej codziennej modlitwy. Dlatego Jezusowi zależy, abyśmy się zawsze modlili i nie upadali na duchu. I teraz wersze drugi przypowieści. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. W Izraelu podstawowym kryterium kwalifikującym na sędziego była bojaźń Boga. A więc możemy wyciągnąć wniosek, że w tej przypowieści tutaj najprawdopodobniej Jezus nie ma na myśli sędziego izraelskiego, tylko ma na myśli jakiegoś sędziego, który występuje z ramienia okupanta rzymskiego. Bo tacy sędziowie wtedy pracowali, którzy byli mianowani przez Heroda lub byli mianowani przez okupanta rzymskiego. I oni sądzili ludzi. Ten sędzia Boga się nie bał i nie liczył się z człowiekiem. Dosłownie nie szanował człowieka. Czyli ani nie szanował Boga izraelskiego i nie szanował ludzi. Czyli powiedzielibyśmy, że no, ten człowiek w ogóle się na sędziego nie nadawał. Nie miał żadnych kwalifikacji na sędziego. Aby załatwić coś u takiego sędziego, w tamtych czasach trzeba było mieć albo poparcie polityczne, albo trzeba było co zrobić. Druga rzecz. Mieć pieniądze i podać na puchu. Bo tak oni działali. Oni byli totalnie skorumpowani. I dlatego nie załatwiali spraw, bo czekali, aż ktoś przyniesie w końcu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, drugą kopertę. Tacy byli wtedy niesprawiedliwi, nieuczciwi sędziowie. Czyli gorszego sędziego już nie można sobie wyobrazić. Amen? Nie można sobie gorszego wyobrazić. To jest najgorszy z najgorszych, jaki był. I w trzecim wersecie czytamy, była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Ten zwrot weź mnie w obronę z greckiego ekdikeo znaczy dosłownie dowieść słuszności swoich praw, ochronić, wziąć w obronę. Jest to słowo, które było używane w systemie prawniczym. Czyli w momencie, kiedy ktoś występował na drogę prawną przeciwko komuś. Przeciwnik antidikos to jest przeciwnik w procesie sądowym. Czyli ktoś przeciwko tej kobiecie wystąpił i ona broniła się przed tym człowiekiem, przed sądem. I to była jedyna możliwość, żeby właśnie tak to zrobić i miała jedynego sędziego, do którego mogła się tego zwrócić. Nie było żadnej innej alternatywy. Wdowa miała przeciwnika, który wystąpił przeciwko niej. Prawdopodobnie ten przeciwnik wyrządził jej krzywdę. Nie wiemy, jaką krzywdę, tego w przypowieści nie ma, ale na przykład w tamtych czasach bardzo często było tak, że jeżeli ktoś nie płacił podatku, bo miał na przykład bardzo ciężkie zbiory w tym roku, albo słabe zbiory, to jego majątek łącznie z domem, z całą ziemią był zajmowany. Mogło to mieć coś takiego miejsce tutaj również. Cały jej majątek mógł być skonfiskowany. W sposób niesprawiedliwy. Ona miała przekonanie, że to jest niesprawiedliwe, bo za niewielką sumę pieniędzy, której nie mogła zapłacić, cały majątek jej został zagrabiony. Wdowa ta nie miała poparcia politycznego i na pewno nie miała pieniędzy. Aby obronić swoje prawa, musiała przychodzić do tego sędziego i przychodzić do niego ile razy? Wiele razy. Wiele razy do niego przychodziła. I w czwartym i piątym wersecie czytamy i przez długi czas nie chciał. Nie chciał jej wziąć do broni. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Czyli przez długi czas nie chciał wziąć jej w obronę, bo prawdopodobnie czekał na co? Na obronę. W końcu zdecydował, że ją w obronę weźmie, chociaż był jakim człowiekiem? Dobrym? Nie. Absolutnie złym człowiekiem. Złym sędzią. Ale będąc złym człowiekiem, złym sędzią musiał wiedzieć, że ta wdowa ma rację. Musiał wiedzieć, że słuszność jest po stronie tej wdowy. Bał się, że w końcu co zrobi ta kobieta? Uderzy go w twarz, dosłownie podbije mu oko. Bał się, że uderzy go w twarz. Wziął ją w obronę, w końcu dla świętego spokoju, bo naprzykrzała mu się. To jest jego motywacja. Żeby mu już się nie naprzykrzała, dla świętego spokoju wziął ją w obronę, czytam. I wtedy w 6 wersecie Jezus mówi tak i rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia opowiada. I w 7 wersecie jest błędna. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie idący, chociaż zwlekali w sprawie? Tak. I tutaj zanim rozwiniemy ten temat, najpierw jedno wyjaśnienie, sprostowanie. Jest tutaj takie nieszczęsne tłumaczenie w tym wersecie. Nieszczęsne tłumaczenie w wersecie 7 jednego słowa, które sprawia, że cały ten tekst, cała przypowieść niejako traci sens. I teraz wam powiem, o co chodzi. Słowo zwleka. W języku greckim jest taki czasownik makrotuneo. Makrotuneo. Dosłownie to słowo znaczy być cierpliwym, niecierpliwość albo cierpliwie coś znosić. Pochodzi od czasownika greckiego makrotumos, to znaczy cierpliwy, mający cierpliwość. Bardzo powszechnie używane są te słowa w języku greckim i są bardzo dobrze znane. Nie mówimy o jakichś słowach, które są nieznane. Natomiast tłumaczę wielu Biblii. Ja mogę mówić o Bibliach polskich i angielskich, bo tymi się zajmuję tylko. Przetłumaczyli to słowo makrotumeo czasownikiem zwlekać. Zarówno w Bibliach polskich, jak i w Bibliach angielskich. Ponieważ to proste tłumaczenie makrotumeo jako być cierpliwym wydawało im się nielogiczne. Tłumaczom wydawało się nielogiczne, żeby tam zamieścić znaczenie być cierpliwym. W związku z tym wrzucili słowo zwlekać. Przy czym tak nawiasem nie wszystkie Biblie. Biblia pochodząca z 1611 roku, króla Jakuba, zawiera tłumaczenie być cierpliwym. Tam tłumacze to oddali w ten sposób. Ale dzisiejsze Biblie najczęściej używają tam słowa zwlekać. Tłumacze przyjęli paralelę pomiędzy zachowaniem sędziego i Boga i doszli do wniosku takiego, że w obu przypadkach zachodzi to samo zjawisko, mianowicie zwlekanie. Że sędzia zwleka z odpowiedzią, że kobieta musi się dobijać o swoje prawa. W związku z powyższym myślą, że Bóg też w takim razie zwleka z odpowiedzią i też musimy się dobijać o swoje prawa. Tak tłumacze przyjęli, bo to wydawało im się logiczne. Czyli tak jak sędzia nie od razu wziął wdowę w obronę, bo przez długi czas nie chciał, tak samo Bóg nie od razu weźmie w obronę swoich wybranych, bo przecież przypowieść jest o czym? O wytrwaniu w modlitwie. Nie byłoby przypowieści, myślą sobie tłumacze, gdyby założyć inaczej. A więc założono, że trzeba długo i wytrwale się modlić, aby w końcu wymodlić odpowiedź. Czy czujemy tę logikę? Jest to logiczne. Jest to absolutnie logiczne. Jest jednak jeden bardzo podstawowy problem takiej interpretacji słowa makrotumeo, bo nie pasuje to w ogóle, nijak się ma do następnego wersetu. Posłuchajcie wersetu 7 i później wersetu 8. Jeszcze raz werset 7 przeczytam z warszawskiej. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka? Zwleka. Słowo zwleka. A potem w 8 powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Słyszycie to? Słyszycie to? Najpierw zwleka. Zwleka i zwleka i zwleka i zwleka i zwleka. A potem mówi, szybko weźmie ich w obronę. Widzicie tu jakąś logikę? Tłumacze wpadli po prostu w tę pułapkę, że porównali Boga do sędziego. Pomyśleli sobie, że musi tutaj istnieć jakiś związek pomiędzy postawą Boga i postawą sędziego i dlatego słowo makrotumeo często tłumaczą słowem zwlekać. Jeżeli użyjemy słowa zwleka na przetłumaczenie makrotumeo, wtedy będziemy mówić, że istnieje podobieństwo pomiędzy niesprawiedliwym sędzi a Bogiem, który, bo sędzia zwlekał z obroną wdowy i Bóg zwleka z obroną tych, którzy do Niego się wołają. Ale to nie koniec. Dalsze są konsekwencje tego. Ponadto, jeżeli przyjmiemy taką interpretację, jeżeli tak to zrozumiemy, to będziemy pośrednio sugerować, że tak jak wdowa osiągnęła swoje przez nachodzenie sędziego i naprzykrzanie mu się, tak my podobnie mamy atakować bramy niebios tak długo, aż w końcu Bóg ugnie się pod naporem naszych prośb. Bo to idzie w tym kierunku, ta interpretacja. Będziemy też sugerować, że tak jak sędzia ugiął się w końcu pod naporem nachodzenia wdowy, to tak Bóg musi w końcu ugiąć się pod naporem naszych nieustannych modlitw, które zanosimy dzień i noc, dzień i noc. Będziemy też sugerować, że to jest najgorsze już, posłuchajcie dalej. Będziemy też sugerować, że tak jak sędzia ujął się za wdową dla świętego spokoju, żeby mu już więcej nie zawracała głowy, to tak samo Bóg ujmie się za nami dla świętego spokoju, żebyśmy już więcej nie zawracali głowy i nie wołali dzień i noc do Niego o to ciągle. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, jeżeli przyjmiemy to tłumaczenie, dane słówka makrotumeo, czyli zlegać, jeżeli przyjmiemy zlegać, to w tym momencie musimy pójść w tym kierunku. A to jest nieprawdziwe, kochani. To nie pasuje nie tylko do kontekstu bezpośredniego, ale nie pasuje nam do treści całej Biblii. To się w ogóle nie ma nijak. Bo Bóg taki nie jest jak sędzia. Taka interpretacja jest niepoprawna. A teraz zobaczmy, popatrzcie, co się stanie, jeżeli do wersetu 7 wprowadzimy słowo makrotumeo w podstawowym jego znaczeniu, czyli być cierpliwym. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Skupmy się. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż jest cierpliwy względem nich? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. I teraz słuchajcie dalej, co się dzieje. Zobaczmy, jak przypowieść staje się bardzo przejrzysta, bardzo klarowna i bardzo jednoznaczna. Wdowa nachodzi sędziego, a on w pewnym momencie traci cierpliwość względem tej wdowy i dla świętego spokoju bierze ją w obronę. Tak jest? A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż jest cierpliwy względem nich? To znaczy, że Bóg bierze w obronę swoich wybranych nie dlatego, że stracił cierpliwość względem nich, ale ponieważ jest cierpliwy wobec nich dalej. To zaś oznacza, że można szturmować niebo i wołać do Boga ze łzami dniem i nocą, a On nie wysłucha, dlatego że stracił cierpliwość, bo nie może tego wołania już dłużej słuchać. To nie jest charakter Boga. To jest charakter sędziego. Nie możemy przenosić sędziego w tym momencie na Boga. To nie jest porównanie pomiędzy sędzią a Bogiem. Absolutnie nie jest. To jest kontrast pomiędzy sędzią złym a dobrym Bogiem. Jeżeli Bóg wysłuchuje modlitwy, to nie dlatego, że stracił już cierpliwość, bo czytamy, że On jest jaki? Cierpliwy. Wysłuchuje. Chociaż jest cierpliwy. Czyli chociażbyśmy wołali do Niego dzień i noc, to nigdy nie wyprowadzimy Go z równowagi. Tak jak ta wdowa wyprowadziła z równowagi sędziego. Ponieważ On jest cierpliwy, czyli nie dlatego odpowiada na modlitwę, że stracił cierpliwość. Tak jak niesprawiedliwy sędzia. To, co Boga odróżnia od sędziego, to fakt, że jest cierpliwy wobec tych, którzy do Niego przychodzą, a więc potencjalnie, jeżeli Bóg nie chce odpowiedzieć na jakąś prośbę, to może słuchać modlitw w nieskończoność, bo jest cierpliwy. Będzie słuchał tych modlitw całe wieki i nie odpowie, ponieważ jest cierpliwy, ponieważ nie można go wyprowadzić z równowagi, rozumiemy? Nie straci cierpliwości. Może cierpliwie słuchać tych modlitw zanoszonych dniem i nocą, a jeżeli postanowił, że nie odpowie, to nie odpowie. Dowody biblijne, jest ich cały mnóstwo, ale mam kilka tylko. W Malachiasze, rozdział 2, werset 13-14. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Szczerze powiedzielibyśmy, ludzie do Boga przychodzą? Tak, z całego serca. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, a między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. I już mamy przyczynę. I z tego powodu Bóg nie odpowie na ich modlitwy, nawet jeżeli będą dniem i nocą wołać. Nie odpowie, nie straci nigdy cierpliwości, tak jak niesprawiedliwy sędzi. W Jeremiasza 7,16 mówi Pan do proroka Jeremiasza: lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Taki jest charakter Boga. Nie wysłucha i koniec. Izajasza 1,15: a gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy. Nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Jeżeli ludzie żyją w grzechu i chcą dalej żyć w grzechu, a jednocześnie wołają dnie i noce do Boga, żeby odpowiedział na ich modlitwy, to Pan mówi, że nie odpowie. I nie można w tym momencie popierać się tą przypowieścią niewłaściwie zrozumianą, że możemy tak długo modlić się do Boga, aż go wyprowadzimy z równowagi i w końcu on już da spokój, bo już nie chce naszych modlitw słuchać, no to wygraliśmy z nim. To nie jest tak. To nie jest Bóg taki. Zachariasza 7,13: stało się więc tak, jak on wołał, czy jak Bóg wołał, a oni, czyli Izrael, nie słuchali, tak też, gdy oni będą wołać, kiedy Izrael będzie do Boga wołał, ja ich nie wysłucham, mówi Pan zastępów. Takie są zasady. Bóg bierze w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż jest cierpliwy względem nich. To jest prawda o Bogu. Bóg bierze w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, nie dlatego, że już dłużej nie może ich znieść i nie może słuchać ich modlitw. Bóg odpowiada na modlitwy nie dlatego, że stracił cierpliwość. Przypowieść o wdowie mówi, że Bóg odpowiada na modlitwę jak? Szybko. 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 Dosłownie werset 8 tak brzmi. Mówię wam, że uczyni obronę ich w pośpiechu. Że uczyni obronę ich w pośpiechu. A więc jak to się ma do tego tłumaczenia, że zwleka? Nijak. Absolutnie. To słowo nieszczęśliwie zostało przetłumaczone. Przy czym to nie znaczy, że słowo tłumaczę zrobili błąd językowy, ponieważ to słowo tak też można przetłumaczyć słowem zwleka. I to jest problem tłumaczenia. Czasami tłumacz ma straszny problem, bo nie wie, jak to słowo przetłumaczyć. Naprawdę nie. Głodzą się ludzie. Szukają tych rozwiązań. To słowo ma 2, 3, 4, 5, 6, 7 znaczeń. I jak je wybrać? Co to może znaczyć? I wybierają tak, jak umieją w danym momencie. I nie trzeba się denerwować nam na tłumaczy, a nie pretensji do nich o to. Oni robią to, co mogą. Trzeba im dziękować i Bogu dziękować za nich. Halleluja. Teraz zobaczcie. Wniosek. Przypowieść o wdowie i o niesprawiedliwym sędzim nie mówi o tym, że Bóg jest taki jak sędzia. Przeciwnie. Przypowieść ta przeciwstawia sędziego i Boga, pokazuje kontrast między nimi. Zobaczcie, sędzia jest jaki? Niesprawiedliwy. A Bóg jest?
Sprawiedliwy.
Sędzia nie liczy się z ludźmi, czyli Bóg człowieka nie szanuje. A Bóg jest, napisane, obrońcą wdów i sierot. Nie szanuje człowieka, skoro posłał swojego syna jedynego, żeby ludzie przez niego żyli. Nie szanuje, nie kocha człowieka. Sędzia zwleka z obroną wdowy. Zwleka. A Bóg bierze w obronę jak?
Szybko.
Sędzia jest niecierpliwy. A Bóg jest jaki?
Cierpliwy.
Sędzia działa wbrew swoim zasadom. W tym momencie działa wbrew swoim zasadom. Bo jego zasada była taka, żeby nie dać wyroku dobrego, dopóki nie dostanie łapówki. To była jego zasada. I w tym momencie wbrew swoim zasadom zadziałał, nie dostał łapówki, a jednak wziął ją obronę. Czyli nie jest wierny nawet samemu sobie, sędzia. Swoim złym zasadom. Natomiast Bóg jest wierny sobie i jest wierny swoim zasadom. Jeżeli odpowiada na modlitwę, to zgodnie ze swoimi zasadami. Nie łamie swoich zasad. Amen? Teraz w tej przypowieści występuje taka figura retoryczna, którą Hebrajczycy nazywają Kalwachomer. To znaczy, że jeżeli jedna rzecz jest prawdziwa, to druga rzecz jest o wiele bardziej prawdziwa. I ta figura retoryczna jest używana przez Jezusa i przez apostołów wszędzie, w każdym prawie tekście biblijnym. Pamiętacie ten słynny fragment, gdzie Jezus mówi, na przykład w innym fragmencie, jeżeli wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, tak? To, i teraz wniosek, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest dobry, da dobre dary, albo da Ducha Świętego, którym go proszą, tym, którym go proszą. To jest ta figura retoryczna, która jest używana w tym tekście tutaj. Jeżeli niesprawiedliwy i niemiłosierny sędzia, zły człowiek, bierze w obronę wdowę, to tym bardziej sprawiedliwy i miłosierny Bóg, który jest obrońcą sierot i wdów, weźmie w obronę tych, którzy go proszą. Amen?
Amen.
Dlaczego Bóg odpowiada na modlitwę? Dlaczego Jezus odpowiedział na prośbę Bartymeusza? Wracamy znowu do tego przykładu na chwileczkę. Bartymeusz był gotowy na zmianę swojego życia. Był gotowy na zmianę swojego życia. Aby coś zyskać od Boga, z chęcią trzeba coś stracić. Amen?
Amen.
Aby otrzymać odpowiedź na swoją prośbę, postanowił skończyć z żebraczym życiem. Że już nie będę więcej żebrakiem. Jeżeli chcemy, aby Bóg odpowiedział na nasze modlitwy, to znaczy, że jesteśmy gotowi na co? Na zmianę naszego życia. Jesteśmy gotowi, żeby Bóg zmienił nasze życie. Jesteśmy gotowi na odwrócenie się od pewnych rzeczy, które nie przynoszą chwały Bogu. I z radością to robimy. Amen. Kamil nam się o tym mówił. Z radością to robimy. Jesteśmy gotowi na to, żeby coś stracić dla Jezusa, dla Chrystusa, po to, aby zyskać coś o wiele więcej. Jesteśmy gotowi, aby porzucić nasze stare, żebracze życie. Jesteśmy gotowi, aby już więcej nie żyć w przyjaźni z tym światem i nie kierować się wartościami tego świata i nie żyć według modły tego świata. Amen?
Amen.
Pamiętacie, co brat pański Jakub mówi? Jakub 4,4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A więc jeżeli przychodzimy do Boga i chcemy, żeby odpowiadał na nasze modlitwy, to nasza relacja z Nim powinna dyktować nam, jaka będzie nasza relacja z innymi rzeczami, z tym światem. Nie możemy dalej wieść naszego starego, żebraczego życia, nie oddając go Chrystusowi, a jednocześnie otrzymywać odpowiedzi na modlitwy. Te dwie rzeczy się wzajemnie wykluczają. Aby Bóg odpowiadał na modlitwy w naszych sprawach, musimy najpierw mieć wiarę i odwagę, by modlić się o Boże sprawy. Żeby Jego Królestwo było w naszym życiu. Często my wołamy chleba naszego codziennego, daj nam dzisiaj. Bardzo wołamy chleba naszego, chleba mojego, Panie, daj mi dzisiaj. Moja potrzeba jest taka, moja potrzeba jest taka, moja potrzeba, daj, ja tego dzisiaj potrzebuję. Daj, daj, daj. Ale Jezus uczył, że zanim będziemy wołać o chleb nasz codzienny, będziemy wołać jak? Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Halleluja. Czy masz odwagę się modlić w ten sposób? Czy masz odwagę wołać? Panie, rządź w moim sercu. Rządź w moim życiu. Bądź królem mojego serca. We wszystkim. Czy tak wołasz z całego serca? Panie, bądź w tym moim ciele, rządź. Czy masz taką odwagę, żeby tak robić? Halleluja. Nasze modlitwy nie mogą być egoistyczne. Muszą wynikać z wartości Królestwa Bożego i z naszego zrozumienia Bożej woli, Bożego Słowa. Jakub dalej mówi, prosicie, a nie otrzymujecie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Źle prosicie. Wracamy jeszcze raz. Czyli najpierw ofiarujemy siebie samego Bogu. Rzymian 12,1. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. W jaki sposób stajesz się żywą ofiarą? Żywą, nie martwą? A taki, że kiedy szukasz Boga z całego serca, z całej myśli i z całej siły swojej, szukasz Boga w swoim życiu. Kiedy poświęcasz swój czas, swoje siły, żeby Go poznawać, żeby Go kochać, żeby Go szukać. Kiedy poświęcasz swój czas, swoje siły, swoje pieniądze, żeby służyć Jemu i żeby służyć innym ludziom, stajesz się żywą ofiarą. Kiedy świadczysz innym ludziom o Chrystusie, nawet jeżeli ci nie lubią za to, stajesz się żywą ofiarą. Jeżeli poświęcasz swój czas, swoje siły, swoją energię, aby czytać i poznawać Boże Słowo, jesteś bardzo zmęczony, a mimo wszystko będziesz czytać, będziesz szukać, stajesz się żywą ofiarą. Kiedy postępujesz według Jego Słowa, wbrew temu, co świat ci mówi, i cierpisz tego powodu, stajesz się żywą ofiarą. Kiedy poświęcasz swoje życie dla Niego, stajesz się żywą ofiarą. Kiedy służysz innym modlitwom, nauczaniem, zachętą, dobrym słowem, stajesz się żywą ofiarą. A jak ofiarujesz siebie samego Bogu, to potem jest coś takiego jak wiara. Potem jest wiara. Potem jest wiara. Tam, gdzie mnie z całego serca nawracają się do Pana, tam Bóg usługuje modlitwę. 1 Samuela 7,3 i rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistynczyków. Czyli wysłucha waszych modlitw. Jeżeli całym sercem się zwrócicie do Niego i oddacie Mu siebie na Jego służbę. Jeżeli ofiarujemy siebie Bogu, to wtedy przychodzi wiara w nasze serce. Hebrajczyków 11,6: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli jest szczera wiara, to wtedy jest szczera modlitwa płynąca skąd? Z serca. Jest szczera modlitwa płynąca z serca. Modlisz się z wiarą i oczekujesz, że otrzymasz odpowiedź, bo wiesz, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, a Ty wiesz, że Go naprawdę szukasz. Nie udajesz. Wiesz, że Go naprawdę szukasz. I wtedy wiesz, że Bóg Cię wynagrodzi. Bo On tego oczekuje. Że będziesz wierzyć, że On nagradza i że wynagradza Ciebie za to, że Go szczerze szukasz. Bo wiesz, że Go szczerze szukasz. I On Cię, i wiesz, że Cię nagrodzi. I wiesz, że odpowiada Twoją modlitwę wtedy. Bo oddałeś Mu swoje serce. Czy zrobiłeś już to, co zrobił Bartymeusz? Oddałeś cześć Jezusowi? Wierzysz, że Mesjasz jest Zbawicielem? Zwróciłeś Bożą uwagę na siebie? Czy wołałeś do Niego? Zwróciłeś Bożą uwagę na siebie, na swoje życie? Pokonałeś różne przeciwności, które mówią ci, że masz się uciszyć, że masz dać spokój? Czy zawołałeś do Boga o zmiłowanie? A jeszcze nic się nie stało? Bóg wie, że potrafi Tobie pomóc. Ty też wiesz, że Bóg potrafi Tobie pomóc. Aby Bóg mógł coś uczynić w Twoim życiu, musisz go doprosić. Musisz Ty sam wypowiedzieć swoimi uszami. Musisz sam powiedzieć, co chcesz, żeby Jezus Ci uczynił. Halleluja. Ale czy masz odwagę, żeby prosić Jezusa, żeby dokonał zmian w Twoim życiu? I czy masz odwagę, żeby już nigdy nie wracać do swojego starego, żebraczego życia? Jeżeli tak, Wtedy Bóg zadaje ci pytanie, co chcesz, żebym ci uczynił, a wtedy mówisz jak? Panie. A jeżeli już to zrobiłeś, jeżeli już to masz za sobą, to masz obietnicę wtedy. I ta przypowieść o wdowie i nieosprawiedliwym sędzi wtedy jest dla ciebie. Wtedy ona staje się dla ciebie. Jak powierzyłeś swoje życie szczerze z całego serca Bogu, to ta przypowieść jest dla ciebie, żeby zachęcić cię do tego, żeby zawsze się modlić. Bo już masz wiarę. Bo już masz siłę, masz przekonanie. Między tobą a ojcem jest co? Bliska relacja. Pomiędzy sędzią a wdową jaka była relacja? Zero. To był dla niej obcy człowiek. Jeżeli obcy człowiek zrobił coś dla niej, a ona nie miała z nim żadnej bliskiej relacji i zrobił to tylko dlatego, że ona go nachodziła, to tym bardziej ktoś, kto jest bliski tobie, a ty jemu jesteś bliski, ktoś, kto ciebie zna i ty jego znasz, jeżeli będziesz wołał do niego, to odpowie na twoją modlitwę. I nie musisz czekać strasznie długo, latami całymi na odpowiedź i szturmować nieba, aż w końcu Bóg się zmęczy i odpowie. To nie na tym polega. To wynika z relacji. To wynika z relacji. Jeżeli zbudujesz bliską relację z Panem, jeżeli oddasz mu swoje życie w całości ze wszystkim, wtedy będziesz się modlić, będziesz widział odpowiedzi na swoje modlitwy. Coraz częściej, coraz szybciej. Amen. Halleluja. I to jest dobra wiadomość dla nas. To jest wspaniała wiadomość dla nas. Halleluja. Bóg nie odpowiada na wołanie ludzi, którzy szturmują bramy nieba modlitwą, ale nie chce porzucać, ale nie chcą porzucać żebraczego życia. Nie chcą porzucić życia w tym świecie i nie chcą mu oddać siebie samych jako żywej ofiary. A ojciec odpowiada twoje wołanie, bo zna ciebie. A ty jego znasz. Halleluja. Halleluja.
A tam jeszcze był na końcu ten tylko czy syn człowieczy
tak, znajdzie,
znajdzie wiarę, gdy przyjdzie.
Przyjdzie, tak.
No więc właśnie.
Tak, tak.
Tylko czy syn człowieczy tak. Znajdzie wiarę.
Czy znajdzie wiarę, czy przyjdzie.
Wiara w syna człowieczego, wiara w Jezusa Chrystusa. Czy znajdzie w nas wiarę w tak. Jezusa Amen. Chrystusa?
Znajdzie wiarę. W tym fragmencie ja nie chciałem o tym mówić, ale skoro Lidia prosi, to w takim razie szybciutko na ten temat. Jezus mówi tę przypowieść w kontekście prześladowań w kontekście ostatnich czasów. W ostatnich czasach będzie bardzo dużo niesprawiedliwości. W innym fragmencie w Mateuszu jest powiedziane, że w tych czasach ludzie jacy będą? W tych czasach ostatnich jacy będą? Źli. Ale co się stanie, ponieważ nieprawość się rozmnoży, to miłość wielu oziębnie. Jeżeli miłość wielu oziębnie, to i ludzie stracą wiarę. A jeżeli stracą wiarę, to czego nie będą robić? Nie będą modlić się do Boga. Bo będą patrzyli na lewo, będą patrzyli na prawo. Tyle nieprawości tutaj, tyle nieprawości tam. To spotyka nas, to spotyka nas. To wszystko nieprawe rzeczy. Ludzie nie będą mieli odwagi ani siły modlić się o sprawiedliwość Bożą. Natomiast jeżeli nie ustaniemy w naszych modlitwach, jeżeli będziemy wołać do Boga, jeżeli będziemy krzyczeć do Niego w sytuacjach, które są niesprawiedliwe w tym świecie, jeżeli będziemy modlili się, żeby Bóg wziął nas w obronę, żeby nas błogosławił, wbrew temu, co się dzieje, to w tym momencie dajemy znak czego? Że w nas dalej jest wiara w Syna Bożego. Jeżeli będziemy trwać w modlitwie, bo cały cel tej przypowieści jest, żebyśmy trwali w modlitwie i nie ustawali. Czyli żebyśmy nie upadali na duchu. Jeżeli nie będziemy upadać na duchu w sytuacjach, kiedy jest niesprawiedliwość wokół nas, będziemy dalej wołać, to będzie to sygnał dla Boga i dla Jezusa, że kiedy On przychodzi, my nadal wołamy. My nadal prosimy. Nadal wołamy, żeby Bóg zainterweniował w naszym życiu. Bo w momencie, kiedy wszystko jest pięknie, wszystko jest łatwe, to czasami jest ludziom też łatwo się modlić. Natomiast w momencie, kiedy jest tu niesprawiedliwość, tam niesprawiedliwość, tutaj ucisk, tam prześladowanie, to ludzie tracą co? Tracą wiarę w Boga. Boże, pozwoliłeś na tyle nieszczęść, na tyle niesprawiedliwości wokół i przestają się do Niego modlić w takich sytuacjach. A Jezus mówi, że właśnie w tym momencie, kiedy będą złe czasy, mamy się do Niego modlić i mamy do Niego wołać. I wtedy Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie na ziemię, zastanie wiarę.
Niego.
Tak, wiarę, bo my wołamy do Boga. Wołamy do Ojca. Bo to jest przypowieść, która uczy nas, że mamy do Ojca wołać. W imieniu Jezusa. Amen.